Skończyliśmy ostatnio czytać, interpretować prolog Ewangelii według świętego Jana, 18 pierwszych wersetów. Jest to taki wstęp, preludium, pretekst do tejże Ewangelii, który wprowadza główne tematy. I dzisiaj wejdziemy już w lekturę tej części historycznej. I jak za każdym razem zacznę czytać tekst grecki i tłumaczyć go. Kai haute estin hemartiria tu Ioannu, hote apesteilan hoi judaioi ex Hierosolimon hiereis kai leuitas hina erotesos in auton su tis ei. I zaczyna się od i. I to jest świadectwo Jana, gdy posłali Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby zapytali go, kto ty jesteś? Jak wspomniałem, to wszystko zaczyna się od i. Dziwny to początek. I. Mówiłem, że tych 18 pierwszych wersetów to jest tekst poetycki, który nie wprowadza nas w historię. I tutaj zaczyna się narracja, opowiadanie o historii i zaczyna się to od i. Co może oznaczać takie i? W naszych tłumaczeniach współczesnych tego nie ma, nie widać, a powinno być. Powinno to się zaczynać od i. Bo to i wprowadza bardzo ważną informację, że to nie jest początek, że przed tym coś już było, że pomiędzy tym, co jest mowa w prologu, a tą historią, która będzie teraz opowiadana, czyli kiedy Jezus już ma około 30 lat, coś się działo. To i podaje pewną sekwencyjność. I myślę, że dla nas to jest również ważna lekcja. I. To wszystko, co się dzieje, jest po jakimś i. To, że my zaistnieliśmy, to jest również dlatego, że jest i. Że był mój rodzic, byli moi przodkowie. A patrząc jeszcze dalej, że było stworzenie, że był początek, że świat został przez Boga stworzony. My wszyscy istniejemy w jakimś kontekście. Coś było przede mną. Ja wpisuję się w ten łańcuch zdarzeń na zasadzie pewnej koniunkcji. Jestem powołany do życia w tym konkretnym kontekście właśnie i teraz ja, i teraz się staję. To jest bardzo ważne uświadomić sobie, że ode mnie się to wszystko nie zaczyna, że wpisuje się w ten ciąg Bożych zdarzeń. I myślę, że przez to i Kai na początku tej narracji, autor Ewangelii według świętego Jana, chce nam właśnie tą prawdę uświadomić. I to jest świadectwo Jana Chrzciciela. O nim już dwukrotnie była mowa w tym prologu Ewangelii według świętego Jana. On już jest znany czytelnikowi. Ciekawe jest to, że w Ewangelii według świętego Jana, w tym miejscu i później również, i w prologu także, jest on przedstawiony jako świadek. Jeżeli porównamy to z tym, jak przedstawiają Jana pozostali trzej ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz, to widzimy, że to jest inny sposób ukazania tej postaci. Tam, jak pewno zauważyliśmy przy lekturze osobistej albo przy słuchaniu tych tekstów, Jan jest przedstawiony jako poprzednik Jezusa, jako ten, który przygotowuje drogę Jezusowi Chrystusowi. Poprzednik. Dosłownie ostatni prorok Starego Testamentu. Ten, kto jakby rozciela przed nim dywan. Natomiast tutaj Jan przedstawiony jest jako świadek Jezusa. Świadek. To jest o wiele większa odpowiedzialność i zarazem zdefiniowana jego funkcja i życiowa postawa, niż bycie tylko poprzednikiem. Każdy z nas gdzieś pracuje albo pracował i ktoś na tym naszym miejscu wcześniej był, zrobił swoje, teraz my jesteśmy, po nas też ktoś będzie. Niekiedy zgadzamy się z tymi decyzjami i działaniami poprzedników, innym razem nie, ale był jakiś poprzednik, ja będę też czyimś poprzednikiem. I to nie jest jeszcze definicja człowieka. Definicją jest powiedzenie, że ktoś był świadkiem. On daje świadectwo. To, co będzie opowiadane tutaj w Ewangelii, to będzie świadectwo. To będą świadectwa ludzi o tym, czego doświadczyli w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. I pierwszym z tych świadków jest Jan Chrzciciel. Bardzo ważne świadectwo, ale wszyscy inni, apostołowie, którzy zostaną za chwilę powołani, pierwsi uczniowie Jezusa, Samarytanka, Natanael, Nikodem, Maria Magdalena, umiłowany uczeń, wszyscy będą przedstawiani jako świadkowie, jako ci, którzy spotkali i doświadczyli. Więc od razu mamy tutaj klucz, który mówi nam, jak należy tę Ewangelię czytać. Nie jako takie opowiadanie o zdarzeniach jakichś tam, ale jako świadectwo tych ludzi. Już mówiłem na jednym z naszych spotkań, że to słowo martyria i czasownik martireo, czyli świadectwo i świadczyć, dawać świadectwo, w języku greckim oznacza dwie rzeczywistości. Świadczyć w najróżniejszy sposób, ale także ginąć śmiercią męczeńską, ponosić męczeńską śmierć za wyznawane wartości, za wierność wartościom, za wierność osobie jakiejś. Więc szczytem świadectwa jest gotowość do oddania życia. I to takie będzie właśnie świadectwo Jana. On zginie, on poniesie śmierć. Tak jak większość z tych ludzi, świadków, o których będzie mowa w Ewangelii, da świadectwo o boskości Jezusa aż do końca, aż do najwyższego świadectwa, nie tylko poprzez słowa. To będą świadkowie męczennicy. To będzie ich martyrologium. Więc wejdźmy w tą scenę, próbujmy sobie ją odmalować, stańmy tam na tym miejscu razem z Janem Chrzcicielem i z tymi ludźmi, którzy do niego przychodzą. Zaraz będzie powiedziane, gdzie to jest, ale autor ciekawie to robi, że trzyma nas w niepewności aż do ostatniego wersetu tego małego fragmentu, który dzisiaj chcę skomentować, i nie mówi nam, gdzie to się odbywało. Powie nam dopiero na końcu. Dopiero na końcu, w wersecie 28, to będzie taka konkluzja tej perykopy, dowiemy się, gdzie to się dzieje. Myślę, że to zawieszenie tej sytuacji, nieujawnianie, gdzie to jest, powinno nas skłonić do tego, żeby pomyśleć o tym, że to jest tu i teraz. Że to jest tu i teraz. Że to jest sytuacja historyczna, która kiedyś wydarzyła się tam, i autor nam powie gdzie, nad rzeką Jordan, w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, ale również jest to coś, co się dzieje cały czas. On daje świadectwo teraz. Daje to świadectwo w konkretnych realiach historycznych. Przychodzą do niego posłańcy, kapłani i lewici z Jerozolimy, a zatem z centrum religijnego, i oni są delegatami ludzi odpowiedzialnych za sprawy religijne narodu. Kapłani i lewici. A zatem jest to rozmowa religijna, jest to rozmowa, która dotyczy religijnego być albo nie być, która tak naprawdę dotyczy wiary. I pytanie, jakie mu stawiają, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Autor na początku tego wersetu mówi, że takie świadectwo daje Jan. To znaczy, jest on tutaj zdefiniowany jako świadek. Przede wszystkim jako świadek. Już autor nam podpowiada, kim on tak naprawdę jest, że jest świadkiem. Czyim świadkiem? Świadkiem wcielonego Słowa, Jezusa Chrystusa. To będzie dalej wyjaśniane. Ale jest przede wszystkim świadkiem. Za chwilę w tym tekście będą padać odpowiedzi i kolejne pytania, gdzie będzie próba definiowania tożsamości Jana Chrzciciela. Ale to pytanie jest pytaniem, które każdy człowiek musi sobie zadać. To jest podstawowe pytanie, które my powinniśmy sobie zadawać każdego dnia. Kim jestem? Co mnie definiuje? Co mnie definiuje w życiu? Niezależnie od tego, ile mamy lat. Jest to pytanie, jak ja siebie definiuję, jak ja siebie widzę, jak ja siebie postrzegam, a z drugiej strony, kim ja obiektywnie jestem. I gdybyśmy dali sobie troszkę czasu tutaj, żeby każdy z nas sobie w skrytości serca odpowiedział na to pytanie, kim jestem, powiedzmy poprzez 5 najważniejszych słów, które nas definiują, to byśmy w różny sposób to odpowiedzieli. Każdy z nas jakoś na to odpowiedzieli, jakoś siebie postrzega, każdy z nas ma jakąś definicję siebie i ta definicja się zmienia poprzez wieki, poprzez nasze dojrzewanie, wzrastanie. Kim jesteś? Autor już nam powiedział, że tego człowieka przede wszystkim definiuje świadectwo. Podpowiedział nam już, ale ci, którzy przyszli z tym pytaniem, oni o tym nie wiedzą. Jego definiuje świadectwo Jezusa Chrystusa, a zatem on jest bytem relacyjnym. On staje się, bierze swoją wartość i swoją tożsamość przez to, czyim jest świadkiem, przez to, do kogo należy. Sam z siebie nie stanowi wartości. Nie ma obiektywnej wartości. On ma wartość przez przynależność. Ma wartość przez to, że jest świadkiem. I jak odpowiada na to pytanie, kim jesteś, Jan Chrzciciel? Kaj, werset 20, homologesen kaj uk ernesato, kaj homologesen hoti ego uk eimicho Christos. I przyznał, potwierdził i nie zaprzeczył, i znowu, i przyznał, że, i cytat, ja nie jestem Chrystusem, Mesjaszem. Chrystus, Mesjasz. Homologesen. Homologacja, już tłumaczyliśmy, to jest słowo pochodzenia greckiego, właśnie wywodzące się z tego rdzenia. Dwukrotnie to słowo jest w tym jednym zdaniu powtórzone. Atestacja jest bardzo ważna. Właśnie jego świadectwo jest definiowane przez pewność, przez taką pewność homologacyjną. On twierdzi, atestuje, przybije pieczęć, ale jego świadectwo jest świadectwem negatywnym. On nie mówi tak naprawdę, kim jest, tylko kim nie jest. Mówi na pytanie, kim jesteś, mówi, ja nie jestem. Ja nie jestem Mesjaszem, ja nie jestem Chrystusem. Więc w negatywny sposób definiuje siebie. Moglibyśmy się zapytać, dlaczego tak? Dlaczego w taki sposób? Myślę, że Jan wiedział, z czym do niego przychodzą. wiedział, że jest przez niektórych uznawany za właśnie oczekiwanego Mesjasza. Te oczekiwania mesjańskie w czasach przełomu R były bardzo żywotne w biblijnym Izraelu. I niektórzy właśnie w Janie Chrzcicielu upatrywali Mesjasza. To dlatego, myślę, Jan odpowiada, że nie jest Mesjaszem, że nie jest Chrystusem, że on inaczej siebie definiuje, że jemu została przyznana inna rola. Historycznie patrząc na tą odpowiedź, można dopatrzeć się jeszcze takiego drugiego dna, a mianowicie powstała w starożytności taka sekta gnostycka, mandaizm, niekiedy mandeizm jest w takiej formie znana, i przyjmuje się historycy badający te zagadnienia, że ta sekta przeprowadziła się w okresie Nowego Testamentu z terenu Persji, z okolic Suzy, którą widzieliśmy na mapie dzisiaj, w okolice właśnie po drugiej stronie Jordanu, do tak zwanej Perei, kraina geograficzna Perea, czyli mniej więcej tam, gdzie Jan udzielał chrztu. I ta sekta przyjęła Jana Chrzciciela jako jednego z ważnych proroków i jako Mesjasza, jako oczekiwanego Mesjasza. Tak daleko Jan Chrzciciel był dla nich ważną postacią, że nawet zmienili nazwę swoją na Joannitów. Nie jest to zakon Joannitów, oczywiście, proszę nie mylić z tym, ale Joannici, mandaizm, mandeizm, Joannici, to jest ta sama sekta religijna. Ona została później wchłonięta przez islam i dzisiaj jest jedną z sekt w ramach islamu. Mówię dzisiaj, bo ona do dzisiaj istnieje. Ona wyprodukowała, że tak powiem, literaturę religijną, kilka świętych ksiąg. Nie ma wielu wyznawców, ale kilka tysięcy wyznawców do dzisiaj ma. I to są wyznawcy, którzy uznają Jana Chrzciciela za Mesjasza, Chrystusa. Być może to, co jest tutaj w Ewangelii, jest pewnym odzwierciedleniem tamtej historii, tej polemiki, która była. Próbowano na Jana Chrzciciela nałożyć tą odpowiedzialność Mesjasza. On mówi, nie, ja nie jestem Mesjaszem, ja jestem świadkiem Mesjasza. Werset 21. Kai erotes an auton. I zapytali go, ty un, co więc? Si Elias ej, ty jesteś Eliaszem. Kai legei, uk eimi, nie jestem. Ho profetes sui ei, prorokiem jesteś. Kai apekrithe, u, i odpowiada, nie. To jest bardzo krótki dialog. Widzimy, że te dialogi są bardzo proste. Nie ma tutaj wyjaśnienia, tłumaczenia. Jest pytanie, odpowiedź. Bardzo szybko. Bardzo szybka odpowiedź. Zapytali go, co więc? Nie pytają go ponownie, kim jesteś, tak jak przedtem, Sitius Ei, tylko pytają, co więc? W Biblii Tysiąclecia jest to tłumaczone, kim jesteś, natomiast w tekście greckim oryginalnym mamy, co więc? Jest pewna konstatacja. No my przyszliśmy do ciebie, być może z takim oskarżeniem, jako władze świątynne, że ty nam tu burzysz porządek, a ty mówisz, że nie jesteś Mesjaszem. Wytrącasz nam jakoś oręż z rąk. Co więc? Pewna konstatacja. Ale próbują nałożyć na Jana Chrzciciela inną odpowiedzialność. Jesteś Eliaszem. Ty jesteś Eliaszem. To jest zdanie twierdzące. Można oczywiście dodać tutaj, czy ty jesteś Eliaszem, ale tak jak to w Grece jest, to jest ty Eliaszem jesteś. Czyli próbują jakby narzucić na niego odpowiedzialność Eliasza. co to znaczy być Eliaszem dla tamtych ludzi wtedy. Oczywiście pamiętamy proroka Eliasza ze Starego Testamentu, tego, który powołał Elizeusza na swojego następcę, wielkiego proroka, jednego ze starszych proroków z biblijnego Izraela. Dlaczego on, a nie żaden inny prorok Starego Testamentu? Dlaczego właśnie ta postać? Dlaczego taką tożsamość próbują przypisać Janowi Chrzcicielowi? Otóż dlatego, że uważano, że Mesjasz ma, że Eliasz ma przyjść na końcu czasów. Jeżeli Jan Chrzciciel przyznałby się do tej tożsamości bycia Eliaszem, to znaczyłoby, że to już jest dopełnienie się czasów, że to już jest czas sądu ostatecznego, czas końca świata. Eliasz do dzisiaj w judaizmie jest oczekiwany jako ten, który ma poprzedzić przyjście Mesjasza i koniec świata. Bardzo ważna postać. Więc jeżeli nie jesteś Mesjaszem, to może jesteś tym, który ma obwieścić przyjście Mesjasza. I synoptycy tak troszeczkę pokazują Jana Chrzciciela, prawda, jako ten, który przygotowuje drogę, jako poprzednika, jako swego rodzaju Eliasza, typologicznie patrząc. Ale tutaj u Jana Chrzciciel temu również zaprzecza. Mówią, ty jesteś Eliaszem. I dopiero teraz w tym tekście jest przejście od czasu przeszłego w tym opowiadaniu do czasu teraźniejszego. Do tej pory mieliśmy opowiadanie w czasie historycznym, tak jakby się to działo wtedy tam. I dopiero w tym momencie jest przejście na czas teraźniejszy. Mówiłem Państwu o tym zastosowaniu czasu teraźniejszego w funkcji prezens historicum, to znaczy użycie form czasownikowych czasu teraźniejszego po to, żeby mówić o przeszłości. W języku greckim, podobnie jak w języku łacińskim, ma to bardzo wielką wartość, dlatego że łączy to przeszłość z teraźniejszością i teraźniejszość z przeszłością. Jest to taka dwubiegunowość, to znaczy to czyni czytelnika uczestnikiem tych historycznych wydarzeń i jednocześnie takie przejście z czasu historycznego na czas teraźniejszy czyni to, że tamte wydarzenia stają się dzisiaj, teraz w życiu tego, kto to czyta. Prezens historicum, bardzo ważne. Więc teraz mamy i mówi, teraz mówi, odpowiada, uk eimi, nie jestem. Można to zestawić z tym, jak Jezus się przedstawia w Ewangelii według świętego Jana, mówiąc o sobie, że ja, ego eimi, ja jestem. Mówiłem już o tym, że to ego eimi to jest właśnie tytuł mesjański Jezusa. To ego eimi to było określenie Boga Starego Testamentu, Boga Jahwe, Echie Asher Echie, jestem, który jestem. Więc kiedy Chrzciciel odpowiada tutaj uk eimi, to może być jakby zapowiedź tego, co będzie później w Ewangelii, kiedy Jezus będzie mówił o sobie ego eimi, ja jestem. Jan mówi, nie jestem. Cały czas chodzi o mesjańskość, o boskość, o bycie Mesjaszem, Eliaszem. Więc mówi, nie jestem. Dalej. Ho profetes eisi, prorokiem jesteś. Kaj apekrit he u, nie, stanowcze stwierdzenie, nie tłumaczy się, mówi nie, po prostu nie. Werset 22, ej pan un auto, powiedzieli zatem do niego, tis ei, kim jesteś, kim jesteś, hina apokrisin domen to istem psasin hemas, abyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Ti legeis periseautu, co powiesz o sobie, co mówisz o sobie dosłownie. Więc dialog toczy się dalej. Kim jesteś? Nie odpuszczają. próbują wydobyć z Jana to, z czym przyszli, bo oni są tylko posłańcami. Przyszliśmy i potrzebujemy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali, władzom świątynnym w Jerozolimie, władzom religijnym. Jeżeli nie jesteś Mesjaszem, jeżeli nie jesteś Eliaszem, jeżeli nie jesteś prorokiem, zaprzeczasz tym trzem rzeczom, to kimże jesteś? Kimże jesteś? Co ty powiesz o sobie? Wyjaw nam, powiedz nam, zdefiniuj się wobec nas. Możemy w tej sytuacji przejrzeć się w jakiś sposób również my sami. Ludzie z zewnątrz w jakiś sposób nas definiują, określają, przypisują nam przymioty, imiona. W dzieciństwie wielu z nas miało jakieś przydomki, być może dalej mamy w pracy tu czy tam. Każdy z nas, każdy z zewnątrz jakoś próbuje nas zdefiniować. Ale wracamy do tej kwestii podstawowej z pierwszego zdania. Kim ty jesteś? Co ty powiesz sam o sobie? Jak ty siebie dzisiaj rozumiesz? Jak ty siebie definiujesz? Werset 23 mówi: Ego fonebo ontos ente eremo. Ja i brak czasownika, nie ma tutaj nawet czasownika. Ja, głos wołający na pustyni. Dosłownie w pustyni. Głos wołający w pustyni. Eutchinate ten chodon kyriu. Czyńcie prostą drogę Pana. Kathos eipen Ezaias choprofetes. Jak powiedział Izajasz, prorok. Ja jestem głosem wołającym na pustyni. Jest to cytat właśnie ze Starego Testamentu, z proroka Izajasza. Ten tekst jest zapowiedzią mesjańską i ten tekst wyraźnie pozycjonuje tą osobę, która to wypowiada. Czyńcie prostą drogę Panu. On ma być tym, który czyni prostą drogę Panu, który przygotowuje drogę dla Pana. Werset 24. Kaj apestalmenoi esan ekton farisajon. A posłańcy byli spośród faryzeuszów. Przedtem było powiedziane, że byli to kapłani i lewici, a teraz jest doprecyzowane, że to byli również oni spośród faryzeuszów. A zatem trzecia siła w narodzie, trzecia siła odpowiedzialna za sprawy religijne. Kapłani i lewici to byli ludzie, którzy instytucjonalnie byli odpowiedzialni za składanie ofiar w świątyni, za utrzymanie porządku. Wiemy, że świątynia była instytucją, w której składało się ofiary, w której było wiele po prostu fizycznej pracy. I tą fizyczną pracą w świątyni, w tym ogromnym przedsiębiorstwie rzeźni, wielu ludzi pracowało. Było 24 zastępy kapłańskie, 24 rody kapłańskie, które co kilka dni, co tydzień zmieniały się per turnum w ciągu roku, biorąc dyżury. Takim kapłanem był Zachariasz, którego znamy z Ewangelii według świętego Łukasza. Ale ci ludzie nie potrzebowali mieć specjalnego wykształcenia religijnego, kapłani i lewici. To nie byli teologowie, to nie byli ludzie religijnie przygotowani do rozumienia i interpretowania Pisma Świętego. Niektórzy z nich tak, z pewnością, ale ich zajęcia, ich odpowiedzialność w tej strukturze religii Starego Testamentu była zgoła inna. Była natomiast inna grupa, właśnie faryzeusze, i uczeni w piśmie, często jedni identyfikowani z innymi, z drugimi, czy saduceusze, często ci uczeni w piśmie spośród saduceuszów się rekrutowali. I to byli ludzie, którzy znali Pismo Święte, którzy znali proroków, którzy znali proroka Izajasza, którzy znali te cytaty ze Starego Testamentu. Wielu z nich znało całe pasusy Starego Testamentu na pamięć. Oni wiedzieli, kogo oczekiwać. To dlatego definiują się ci kapłani jako również pochodzenia faryzyjskiego. Być może uzurpują sobie więcej niż wiedzy niż posiadali, ale mówią, że są też spośród właśnie faryzeuszów. To znaczy mówią, że my znamy Pismo Święte, my wiemy, kogo oczekiwać, my wiemy, co prorocy mówili i co zapowiadali. A zatem próbują się jakoś z nim konfrontować. Mówi, nie zbędziesz nas, mówią, nie zbędziesz nas czymkolwiek. My musimy stąd odejść z jakąś pewnością co do Twojej tożsamości. Kim jesteś? Bo jest jakiś ferment. Ludzie schodzą się tutaj do Ciebie na pustynię, przyjmują chrzest, nawracają się, zwodzisz ludzi, przestają chodzić do świątyni. Musimy temu położyć kres. Jeżeli jesteś Mesjaszem, jeżeli jesteś tym, którego oczekujemy, to powiedz, zweryfikujemy to. Ale musimy powrócić z pewną informacją do tych, którzy nas posłali. Więc nie zbywaj nas, mamy też jakąś wiedzę religijną, ważną, jesteśmy spośród faryzeuszy, znamy Pismo Święte, więc możemy na tym poziomie rozmawiać. Werset 25. Kaj erotesan auton, kaj eipan auto. I dalej pytali go i mówili do niego. Takie określenie, pytali go, mówili do niego. Jeżeli to się tak przeciąga w narracji, to znaczy, że autor nam chce powiedzieć, że to długo trwało, że to nie był łatwy dialog. On próbuje ich zbywać tak, nie, bardzo krótkimi stwierdzeniami. Natomiast oni drążą temat. Ti un baptizeis eisi uk eicho Christos ude Elias udecho profetes. I teraz stawiają mu oskarżenie. Kim zatem, dlaczego zatem chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Te trzy rzeczy. Mesjasz, Eliasz, prorok. Wtedy byś miał podstawy do tego, żeby chrzcić, gdybyś był jedną z tych osób. Jako że nie jesteś, to ci nie wolno. Popełniasz bałwochwalstwo. To nie jest... Nie masz na to pozwolenia. Nie pozwalamy ci tego robić. Dlaczego to robisz? Werset 26. A pekrithe autoischo Joannes legon. Odpowiada im Jan mówiąc. Ego baptizo en chydati. Ja chrzczę wodą w wodzie. I już jesteśmy coraz bliżej lokalizacji tego miejsca. Do tej pory byliśmy w zawieszeniu. To się wszędzie mogło dziać, również w Warszawie 23 marca 2017 roku. Nie ma żadnej lokalizacji do tej pory. Ja chrzczę wodą. Mesos chymon hesteken un kon chymeis uk oidate. Pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. Ja chrzczę wodą, a zatem możemy się spodziewać, domyślać, że chodzi już o rzekę Jordan. I dalej, pośrodku was stoi, tłumaczymy na język polski, ale jest tutaj czas perfektum, który pokazuje, że stanął i stoi, że jest, po prostu jest i jest już od jakiegoś czasu. To nie jest coś, co się w tym momencie dokonało, ale on już jest pośrodku was i powinniście go już byli rozpoznać. To już było wystarczająco długo, że powinniście go byli rozpoznać. On pośrodku was stoi. Ten, którego wy uk oidate. Czasownik oida, tłumaczyłem już to któregoś razu, że w języku greckim są dwa czasowniki, które oznaczają wiedzę, znajomość czegoś. Czasownik ginosko, który oznacza taką wiedzę, którą można z książek wyczytać, taką, którą można od kogoś usłyszeć, dowiedzieć się, oraz czasownik oida, który oznacza wiedzę pewną, zdobytą przez doświadczenie, przez spotkanie, przez dotknięcie czegoś. I on właśnie tutaj jest użyty. Pośrodku was stoi ten, już stoi od jakiegoś czasu, którego wy nie doświadczyliście, nie spotkaliście, nie dotknęliście. Nie chodzi tylko w wierze o teoretyczne poznanie. Chodzi o głębokie doświadczenie, o spotkanie, o relacje. Werset 27. Ho opiso mu erchomenos, ten, który po mnie przychodzi. Hu uk eimi axios hinaliso autu to himata himanta tu hypodematos. Przychodzi, idzie, ten, któremu nie jestem godzien, abym rozwiązał rzemień u jego sandała. Pośrodku was, jest już pośrodku was. Możecie się obejrzeć w prawo, w lewo, tutaj. On jest już pośrodku was, a wy nie doświadczyliście go, nie poznaliście go. I kim on jest? I teraz idzie o tą definicję Jezusa. On zaraz zostanie ujawniony. Ale zauważmy, że zaczęła się narracja Ewangelii, już kilka wersetów ładnych idziemy. Był wcześniej prolog o Słowie, które stało się ciałem, ale nigdzie nie było w tym prologu powiedziane, że to jest o Jezusie, że Jezus ma być tym Słowem. Zaczyna się narracja Ewangelii zaraz po tym prologu i jeszcze w ogóle nie ma nic o Jezusie, tak bezpośrednio, tylko o Janie Chrzcicielu. Tylko o Janie Chrzcicielu. Jakby Jezus ujawnia się poprzez świadectwo i pośrednictwo innych. Jakby nie w bezpośredni sposób. Świadectwo innych się liczy w przekazie wiary. Właśnie świadectwo innych. Ale On jest pomiędzy was, pomiędzy wami. Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. Jest to bardzo dziwne stwierdzenie, jak się tak temu przysłuchamy, czy zaczniemy je analizować na poziomie kultury tamtych czasów, no to kto był godzien rozwiązać rzemyk u sandałów? No nikt równy równemu nie rozwiązywał. Nie było czegoś takiego, żeby sąsiad sąsiadowi, bo rozwiązywanie i zawiązywanie butów w tamtej kulturze uchodziło za czynność poniżającą. A zatem, jeżeli kogoś było stać na sługę, na służbę, na niewolników, to właśnie najmniejszy czy najniższy sługa albo niewolnik zawiązywał buty, sandały swojego pana. Tak było w tamtych rodzinach. I on mówi, że ja nie jestem godzien zawiązać rzemyka albo rozwiązać rzemyka u jego sandałów. No to kto byłby godzien? To jestem nawet mniejszy od najmniejszych. W porównaniu z nim jestem mniejszy od najmniejszych. Czyli jestem jakby nikim. Nie jestem nawet tego godzien. I to jest piękne świadectwo bóstwa Jezusa. Piękne świadectwo Jego tożsamości, bo kiedy ja się z Nim porównuję, no to On jest kimś więcej niż Mesjasz, bo to cały czas chodzi o tożsamość Jezusa. On jest kimś więcej niż Mesjasz, jest kimś więcej niż prorok, jest kimś więcej niż Eliasz, kiedy się z Nim porównam. Jest Bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To jest w niebezpośredni sposób wyznanie, świadectwo o bóstwie Jezusa. Jest mowa o rozwiązywaniu, o niemożności rozwiązania sandała, a tak naprawdę jest to wyznanie wiary i wyznanie bóstwa Jezusa. ostatni werset, 28, podsumowujący tą historię. Tauta en Betania egeneto, wszystko to, a zatem wiele wydarzeń tak naprawdę, w tym jednym wydarzeniu jest wiele wydarzeń. To nie jest zwykła prosta narracja, zwykłe proste opowiadanie. Wiele się tutaj dokonało, więc wszystko to dokonało się w Betanii, perantu Jordanu, po drugiej stronie Jordanu, chopu en ho Joannes baptizon. I dopiero tutaj mamy lokalizację tego miejsca, dopiero tutaj przechodzimy z wymiaru uniwersalistycznego, z wymiaru ponadczasowego i ponadgeograficznego w konkretne miejsce na ziemi, nad Jordan, w okolicach Betanii. Dopiero tutaj jakby wylądowaliśmy, zakorzeniliśmy się. Teraz, do tej pory byliśmy gdzieś zupełnie w świecie duchowym, poza czasem, poza przestrzenią. Byliśmy tutaj, bo to się dzieje tutaj i teraz, to świadectwo Jana. On je daje nam dzisiaj tutaj. Dobrze by było teraz skończyć i zawiesić was z tym wszystkim, ale jeszcze myślę, winien wam jestem 2-3 zdania wyjaśnienia tego, co jest ważne z punktu widzenia takiego merytorycznego, jeśli chodzi o ten werset. My znamy Betanię. Niektórzy z was byli ze mną w Betanii i wiedzą, że Betania jest położona po drugiej stronie Góry Oliwnej. Jest Jerozolima, Góra Oliwna i po tej drugiej stronie Oliwnej zaraz na zboczach jest położona Betania, dzisiaj miasto arabskie, miasto, gdzie mieszkał Łazarz, Marta i Maria, gdzie Jezus często chodził w gościnę. No i Betania absolutnie nie jest położona nad Jordanem. Otóż w starożytności, nawet na tak małym terenie, różne lokalizacje przyjmowały często te same nazwy. Dziś na przykład archeologowie spierają się trochę, czy historycy, czy ta Kana galilejska, do której jeździmy, to jest ta właśnie właściwa Kana, bo tam w tej okolicach Nazaretu ze 4 miejscowości były o nazwie Kana, takie przysiółki niewielkie w tamtym czasie. Tradycja prowadzi nas do tamtej właśnie Kany, bo tam od początku wiara chrześcijańska to lokalizowała, ale nie zmienia to faktu, że było kilka miejscowości o nazwie Kana. Tak samo jest z Betanią. Było kilka miejscowości o nazwie Betania w okolicach Jerozolimy. Ta nazwa miejsca, Betania, składa się z 2 wyrazów. Bet i Ania, to znaczy dom Ananiasza. Dom Ananiasza. A zatem często było tak, że te miejscowości brały nazwę od protoplasty, od głównego, powiedzmy, właściciela, głównego rodu. I takich imion jak Ananiasz było wiele, stąd Betanii, domów Ananiaszów było wiele. Zatem nie ma tutaj kolizji, że tak powiem, historycznej, jeśli chodzi o Betanię. I drugie dopowiedzenie, po drugiej stronie Jordanu. Czy nie dziwi Państwa to, że to jest po drugiej stronie Jordanu, to znaczy po stronie Jordanii dzisiejszej? Znowu odwołuję się do wyobraźni tych, którzy byli ze mną, czy też nie ze mną, w Ziemi Świętej. Kiedyś jeździliśmy z pielgrzymami nad rzekę Jordan w okolicach Tyberiady, na północy. Dzisiaj od 4-5 lat mniej więcej jeździmy z wszystkimi grupami nad Jordan w okolice Jerycha. Jeżeli pielgrzymka jest tylko do Ziemi Świętej, do Izraela, to jedziemy nad Jordan, ale po tej stronie właśnie izraelskiej, Ziemi Świętej, i widzimy, że po drugiej stronie są już straże, jest wojsko jordańskie, jest flaga Jordanii, jest wojsko jordańskie. Nie powinno nas dziwić to, że Jan Chrzciciel zamiast stać po tej stronie, że tak powiem, Jordanu, blisko świątyni, to poszedł tam, akurat po tamtej stronie Jordanii. Mnie to zaskoczyło i zaskakuje. I jeżeli jedziemy z pielgrzymami do Izraela i do Jordanii, to zawsze zabieram grupy właśnie z tamtej strony, bo to była ta właściwa strona, ta druga strona Jordanii, Jordanu. Zbyt prosto by było, żebym Państwu powiedział, dlaczego to jest tak. Oczekuję, żebyście pomogli mi to odkryć może od tego zaczniemy za miesiąc, 20 kwietnia, kiedy się spotkamy. Akurat tracę głos, to myślę, że już wystarczy. Dziękuję, pomódlmy się na koniec. Pod Twoją obronę. Zacznij gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. To jeszcze błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Szczęść Boże, do zobaczenia.